Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyremblewska, psycholog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnio mówiłyśmy o kryzysach. Kryzysy są wpisane w nasze życie praktycznie od narodzin po śmierć. Przez całe życie mogą nas spotykać różne trudne sytuacje, niekoniecznie traumatyczne, tragiczne, ale sytuacje, które wpływają na nasze późniejsze życie, zwłaszcza w dzieciństwie. Proszę nam powiedzieć, czym jest kryzys jako taki?
Trudne doświadczenia wpisane są w nasze życie. Są taką naturalną częścią naszego życia, naszego losu. Jakbyśmy tak pomyśleli sobie nawet o sztuce, to poeci bardzo lubią sytuacje trudne, kryzysowe, reżyserzy filmowi czy muzycy, to zwykle jednak odnoszą się do sytuacji, w których jest cierpienie, jest ból, to jest jakieś takie chwytliwe, to się łatwo sprzedaje w mediach.
Budzi duże emocje.
Budzi emocje, ale myślę sobie też, że budzi takie zainteresowanie, jak ludzie sobie radzą z tymi sytuacjami trudnymi. Co oni robią, że wychodzą z tego kryzysu? Bo tak najprościej mówiąc, to kryzys jest taką sytuacją, w której doświadczamy takiego silnego dyskomfortu, w której nie potrafimy sobie poradzić, a normalne nasze mechanizmy obronne, które do tej pory stosowaliśmy, sposoby radzenia sobie z różnymi sytuacjami, przestają działać. Nie potrafimy znaleźć rozwiązania na to, co się dzieje, i ta sytuacja, która nastąpiła, jest dla nas na tyle nowa, że nie wiemy, jak z niej wyjść. To tak najbardziej, myślę, prosto, jeśli chodzi o sytuację kryzysową, i ona może dotyczyć dla każdego z nas czegoś innego. To, że na przykład jedna osoba po urodzeniu dziecka będzie fantastycznie funkcjonowała, nie znaczy, że druga w tej samej sytuacji nie popadnie w kryzys. To, że jeden człowiek po stracie pracy będzie świetnie funkcjonował i da sobie radę, bo pomyśli, że muszę znaleźć drugą, dla kogoś innego może być sytuacją, która wywoła bardzo głęboki kryzys. To zależne jest też także od naszych czynników osobowościowych, od tego, jaki mamy wachlarz doświadczeń wcześniejszych z życia i jak sobie radziliśmy w różnych trudnych sytuacjach.
Jakie zachowania są charakterystyczne dla osób będących w kryzysie?
Osoby w kryzysie doświadczają takiego uczucia, że sobie nie poradzę, że to wszystko już nie ma sensu, że ja już dalej nie mogę pójść. No, nie widzę tego rozwiązań. Wszystko jawi mi się w czarnych barwach. Nie widzę motywacji do tego, żeby ta sytuacja mogła się jakoś zmienić. Nie widzę perspektyw na zmianę tej sytuacji. Pojawiają się takie błędy w myśleniu, w tym, że ja sobie na pewno nie poradzę, że jestem do niczego, że moje życie straciło sens. I są to takie bardzo ogólne informacje, które zamierzają się do słów wszystko, nie damy rady, tak, że uogólniamy to, znowu mówiąc o tym, że żadna zmiana nie jest możliwa, nie ma wyjścia z tej sytuacji. Takie myślenie o tym, generalizowanie, uogólnianie tych sytuacji powoduje, że często nie możemy spojrzeć realnie na to, co się wydarzyło. Widzimy to tylko w tych czarnych barwach, a brakuje nam realności w tym, co się dzieje.
Stąd młoda matka może uważać, że nie poradzi sobie zarówno z przewinięciem dziecka, jak i z wychowaniem, bo takie jest skrajności, tak?
Tak, dokładnie o to chodzi, że możemy na przykład właśnie w tym kryzysie, na przykład stracimy tą pracę, tak, doświadczyć tego, że no, mogę sobie finansowo nie poradzić, ale to nie znaczy, że nagle straciłam kompetencje, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, czy bycie małżonką, czy bycie przyjaciółką. No, w tych rolach dalej możemy funkcjonować i to jest bardzo ważne, żeby pokazać osobom w kryzysie, że to jest jakiś konkretna sytuacja, w której one nie funkcjonują tak jak do tej pory. Trochę inaczej jest przy takich kryzysach, kiedy to są kryzysy takie mocno traumatyczne, związane z taką nagłą sytuacją, tak jak wypadkiem drogowym, czy jakąś katastrofą, kiedy na przykład ginie część naszej rodziny w wypadku. Wiadomo, że wtedy tych ról, które pełnimy, tych sytuacji, z którymi musimy się zmierzyć, jest znacznie więcej i tego bólu jest znacznie więcej niż w przypadku straty pracy, chociaż mówię, kryzys może być dla każdego czymś innym. I wydaje się, że właśnie chyba najtrudniej jest pokazać sens osobom, które straciły wszystkich bliskich. Na przykład tak jak był ten wypadek na hali, tak, wtedy w Katowicach, to interwenci kryzysowi o tym często mówili, że najtrudniej było pokazać sens osobom, które straciły wszystkich bliskich.
Nie mają dla kogo żyć.
Tak. Te wartości, które dawały bezpieczeństwo, czyli rodzina, miłość, no, tworzenie tego domu, bycie dla kogoś, staranie się dla kogoś, pracowanie, podejmowanie wszelkich działań dlatego, żeby, nie wiem, żona, dzieci miały co jeść, a tutaj nagle człowiek zostaje sam. To jest kolejną taką ważną rzeczą w kryzysie i każdy z interwentów kryzysowych, z psychologów będzie zwracał na to uwagę, żeby zobaczyć, jaka jest sieć wsparcia dla tej osoby, która doświadcza kryzysu. Bo jeżeli doświadczamy kryzysu w samotności, wiedząc, że nie możemy na nikim polegać, to jest zupełnie inaczej niż jak doświadczamy kryzysu, gdzie mamy rodziców, mamy współmałżonka, dzieci, gdzie ktoś nam może pomóc, tak? Gdzie jest pełna sieć wsparcia, jeśli chodzi o przyjaciół i nie wiem, jeżeli tracimy pracę, to zaraz cała ta sieć naszego wsparcia jest zaktywizowana po to, żeby nam pomóc. Jeżeli jesteśmy sami, to ten kryzys na pewno może trwać dłużej i możemy go doświadczać silniej, przeżywać silniej.
Czy kryzys może dotyczyć tylko wydarzeń tragicznych, złych, wstrząsających, traumatycznych?
Były prowadzone badania i pokazują, że na przykład to, co nam się jawi często z takimi pozytywnymi rzeczami, jak na przykład ślub czy wesele.
Urodzenie dziecka też jest radosnym wydarzeniem, a jednak...
Czy urodzenie dziecka, to wszystko może wiązać się z wystąpieniem kryzysu. Jeśli chodzi o małżonków, spotykają się dwie osoby o zupełnie innych wartościach, podejściu do świata, inaczej wychowywane i one nagle mają założyć rodzinę i wspólnie decydować o wszystkim, co się będzie działo. Najpierw, jak sobie tak pomyślę o tym weselu, no to jest kwestia wyboru nawet miejsca, gdzie to się odbędzie, zaproszenia gości i tu już bardzo często osoby żyją w konflikcie. Jeszcze jak pomyślimy o tym, że no często w rodzinach są różne sytuacje trudne i osoby też niekoniecznie chcą ze sobą rozmawiać, niektóre. No więc jest znowu dla tych małżonków przyszłych to takie trudne, kogo gdzie posadzić, gdzie zaprosić, tak, żeby ta sytuacja była jak najbardziej komfortowa dla wszystkich. Ale to są takie około ślubne sytuacje, natomiast to jak ja będę żyła z kimś, czy ja będę w stanie dochować tej wierności, czy zrezygnować z siebie w jakimś momencie i poświęcić się na rzecz tego małżeństwa. Czyli, nie wiem, zrezygnować ze wszystkich swoich pasji, może nie ze wszystkich pasji, tylko z jakiejś części siebie dla tego drugiego człowieka i tolerować to, czy ten człowiek nie będzie zawsze na moje zawołanie, czy tak jak sobie wyobrażam, że nie będzie podporządkowany mnie, tylko nauczyć się takiego zdrowego partnerstwa w tym wszystkim, to jest trudne. To może wywołać kryzys. Kryzys tego, czy ja sobie właśnie poradzę.
A miłość nie pomoże w tym? Kocham tego człowieka, więc chcę dla niego zrezygnować z części siebie.
Jeżeli osoby się kochają, na pewno jest łatwiej, natomiast uczucie to jedna strona medalu, a drugą stroną medalu jest życie na co dzień z kimś. Myślę sobie, że nawet teraz, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy zmianę tych takich podstawowych zachowań kobiety i mężczyzny, jakbyśmy obserwowali, kiedyś to tak stereotypowo było łatwo powiedzieć, tak? Kobieta ma wychowywać dzieci, ma pilnować domowego ogniska, mężczyzna ma zarabiać na tą rodzinę. Teraz, w sytuacji, kiedy ta zmiana ról jest dosyć silna i kobiety też pracują, to podział tych obowiązków może jawić się trudniej i lęk przed tym, żeby nie stracić siebie w tym małżeństwie, jest znacznie, znacznie silniejszy. Jeśli chodzi o urodzenie dziecka, no to jest znowu taki kryzys związany z rolą, podejmowaniem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Ja mogę być świetną partnerką, świetną żoną, ale czy ja się sprawdzę w roli matki? Czy moje zachowanie względem dziecka będzie w porządku? Czy ktoś przyjdzie, to oceni jeszcze i powie, to robisz źle, to można by było zrobić lepiej. A młode mamy doświadczają tego na każdym kroku, że zawsze się znajdzie dobra mama, teściowa, ciocia, przyjaciółka, pani w przedszkolu, które mają pomysł na wychowanie dziecka. Lepszy niż mamy, tak? Na pewno ten lepszy w cudzysłowie, bo wiadomo, że to mama najbardziej zna swoje dziecko i wie, czego ono potrzebuje, tak? Ale w dobie tego, kiedy w mediach nam się kształtuje mama, która jest zawsze wyspana, uśmiechnięta, pomalowana w szpilkach, po prostu karmiąca, to trudno sprostać takim wymaganiom roli matki, takiej w ogóle nierealnym wymaganiom, tak niepotrzebnym zupełnie. Powiększenie tej edukacji naszej, no bo to, że wiemy coraz więcej, to też pojawia się takie myślenie, że jak ja wiem, że karmić trzeba tak długo, a nagle mi brakuje pokarmu na przykład, tak, to też wywołuje u kobiet panikę, czy to, że będę niewystarczająco dobrą matką. Z drugiej strony, im bardziej się stresujemy, tym częściej mamy sytuację do tego, żeby faktycznie w tej roli funkcjonować gorzej, niż byśmy funkcjonowały bez tego stresu, no, i lęku.
Jeszcze wrócę na chwilę do ślubu, bo wiele osób może się bać pójść na swoje. Dobrze jest mi mieszkać z rodzicami, ale tak jest wygodnie, tak się przyzwyczaiłam. Boję się teraz zmiany pójścia do swojego domu, założenia rodziny. Jestem pewna co do człowieka, którego chcę wybrać, którego chcę poślubić. I co wtedy? Jak sobie tutaj z tym poradzić?
Pytanie, skąd się ten lęk pojawia, bo często jest on związany z takim lękiem przed odseparowaniem się. Lękiem przed stratą. Jednak wyjście z tego domu wiązałoby się z tym, że trzeba by było tym rodzicom powiedzieć, ja już jestem dojrzała, jestem dorosła, już mogę być samodzielna. A z lęku przed stratą tej relacji często osoby decydują się na pozostawanie i później mamy takie pozostawanie w tym domu i mamy taki obraz rodziny, kiedy teściowa czy mamusia, w zależności, w której jesteśmy konfiguracji, wtrąca się bardzo mocno. I to jest też zagrożeniem do sytuacji kryzysowej w związku małżeńskim później, bo jeżeli się wyprowadzamy i mamy takie poczucie, że jesteśmy odseparowani od rodziców, że oni będą czuwać nad nami, ale mogą czuwać z odległości. Kiedy pojawi się problem, możemy się do nich zwrócić, ale nie muszą się wtrącać w nasze życie, że możemy podejmować odpowiedzialnie swoje decyzje i nie bać się ich złości, tak? Bo to jest też często tak, że boimy się złości mamy, że ja sobie, nie wiem, w ten sposób właśnie wychowuję dziecko, czy tak sobie poustawiałam w domu, nie wiem, wszystkie figurki, które tam miałam, posprzątałam po swojemu i ugotowałam. To będąc jeszcze w takiej roli dziecka, zależnego dziecka od rodziców, będziemy próbowali się podporządkować im z lęku przed stratą tych rodziców, z lęku przed zerwaniem tej relacji. A to znowu nie pozwoli nam zbudować dobrej relacji partnerskiej, no bo zawsze będzie ten ktoś trzeci w tym związku. Więc z jednej strony takie, myślę, że czynniki społeczne związane z brakiem pracy, warunkami finansowymi sprzyjają pozostawaniu w domu dłużej z rodzicami, z drugiej strony lęk przed samodzielnością i braniem odpowiedzialności i stratą relacji. Bardzo dużo osób w terapii ma nierozwiązany konflikt właśnie związany z separacją, związany z oddaleniem się od rodzica. To nagminne, że osoby przychodzą, mają po 40-50 lat, a tak naprawdę to rodzic stoi dalej w cieniu gdzieś tego związku. A znowu patrząc pod kątem małżonków, to właśnie myślę sobie, że te teściowe, które tak przysłowiowo przychodzą i nam się wtrącają, to jest pewien obraz nieodseparowania się, nieumiejętności postawienia granic rodzicom i tego, żeby powiedzieć, ja już tworzę swoją rodzinę, swoją komórkę społeczną. To jest coś mojego. Ty nie masz tutaj dostępu.
No właśnie, bo tutaj też może być kryzys wywołany znalezieniem się w nowej roli. Tak jak pani powiedziała wcześniej, pojawiło się dziecko na świecie, matka nie wie, czy sobie poradzi. Tutaj musi dalej być żoną. To jest takie trudne role do pogodzenia. Teściowa jest jednocześnie była dobrą matką, a teraz stała się nagle jakąś złą teściową. Nie wiadomo dlaczego.
Są role, w których funkcjonujemy przez bardzo wiele lat. Tak, jeżeli jesteśmy córką, nie wiem, przez 30 lat funkcjonujemy w tej roli, powiedzmy, zanim wyjdziemy za mąż, to już znamy siebie z tej perspektywy. Mama też już wie, jak zachować się względem córki. Ale pytanie, jak się zachować względem kogoś obcego, kim będzie ten przyszły zięć, który jest wychowywany zupełnie inaczej. On się nam nie podporządkuje, tak jak my będziemy tego chcieli. On będzie przejawiał inne wartości, będzie lubiał inne potrawy, być może będzie miał inne zainteresowania, inne takie swoje rytuały rodzinne. I to będzie powodowało taką niezdolność znalezienia się w tej sytuacji. Jak się przyzwyczaić do tego, bo to wymaga też elastyczności z dwóch stron. Tego, żeby ten przyszły zięć się dostosował do tego, co ta teściowa mówi, ale też tego, że teściowa posłuchała tego zięcia. I myślę sobie, że w każdej sytuacji, w każdej relacji możemy być świetnymi przyjaciółmi, natomiast jeżeli nagle nasz przyjaciel zostanie naszym szefem, będzie to zupełnie inna relacja, bo będzie już zahaczała o tą władzę, o której mówiliśmy, że posiadanie władzy może przyczyniać się do stosowania zachowań związanych z przemocą. I to, że w sytuacji, kiedy jesteśmy na równej pozycji, nie ma tej przewagi sił, my zachowujemy się w porządku, bo dobrze znamy rolę koleżanki, wiemy, jak należy wypełniać te obowiązki, jak się zaprasza kogoś na kawę, jak się pomaga w trudnej sytuacji, to nie znaczy, że w sytuacji, kiedy nagle będziemy musieli dostać dyspozycję od kogoś, kto był do tej pory naszym przyjacielem, będziemy się potrafili odnaleźć tak samo dobrze.
jeśli my się nie potrafimy odnaleźć w takiej sytuacji i posłuchać szefowej, która jednocześnie jest naszą przyjaciółką, ale w pracy jest szefową, ona może z kolei zareagować agresywnie.
To się zdarza, bo zdarza się to z konfliktem roli, tak? Z jednej strony jestem w roli kogoś, kto cię ma wspierać, dla kogo jestem, nie wiem, bardzo przyjazna, emocjonalna, z drugiej strony być może sama mam nad sobą jakiegoś innego szefa i muszę pewne rzeczy zrealizować i tutaj w pracy nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie wiem, okazywać więcej empatii temu mojemu przyjacielowi niż w życiu realnym. I to może budzić złość, zazdrość z dwóch stron, tak? No bo jeżeli do tej pory wiedziałam, że to mam przyjaciółkę na wyłączność, a teraz tutaj muszę się nią dzielić, no to jest to pewna taka strata pozycji. Te konflikty związane z pełnieniem ról bardzo często skłaniają nas do zachowania agresywnych, bo im bardziej się boimy, im bardziej nie wiemy, jak sobie poradzić z daną rolą, im bardziej ona nas przerasta, im więcej napięcia w niej czujemy, tym bardziej zachowujemy się agresywnie w stosunku do drugiego człowieka, albo czy to będzie bierna agresja, czy przemoc emocjonalna, czy będziemy agresywni fizycznie, czy będą to zachowania związane z mobbingiem, to już jest sposób, w jaki sobie rozwiążemy ten konflikt pełnienia różnych ról. A jeśli chodzi o role w życiu, no to pełnimy ich masę, tak? My jesteśmy pracownikami, jesteśmy współmałżonkami, jesteśmy dziećmi, jesteśmy ciociami, jesteśmy rodzicami. No, ról jest bardzo, bardzo dużo.
Tak jak pani powiedziała na początku, jeśli w jednej sferze życia dotyka nas kryzys, możemy szukać wsparcia w tych innych.
Tak, możemy szukać wsparcia w tych innych rolach, ale myślę sobie, że są pewne role, które nam wychodzą tak po prostu. Mamy do nich predyspozycje i one wychodzą nam naturalnie i pewne, których musimy się uczyć i je rozwijać. Tak jak myślę o kobietach i o rozwoju pań, często jak prowadzę warsztaty dla kobiet, to widzę, jak utknęły w jakiejś roli, że ich życie kręci się wokół na przykład bycia matką, bo bycia żoną. Trudno im zobaczyć, że oprócz tego mogą się rozwijać jako kobiety, mogą mieć swoje pasje, mogą, nie wiem, studiować, pracować i ze wszystkich tych obszarów czerpać radość. Bo jeżeli będziemy tylko w jednym obszarze, to rzadko się zdarza, żebyśmy byli w pełni szczęśliwi. A to budzi naszą frustrację i jeżeli cały czas będziemy w jednej roli, to grozi takim wypaleniem, niechęcią do tego. Są osoby, które mówią, ja chcę być matką i tyle. Ja chcę być tylko żoną. Nie chcę pracować, mąż mi na mnie zarabia, jak się świetnie realizuje w pełnieniu obowiązków domowych, ale to jest ich wybór. Jeżeli nie mamy takiego wyboru, tylko ktoś nam narzuca tam taką rolę, którą mamy pełnić, to będzie budziło w nas agresję.
I jak sobie wtedy poradzić w rozwoju własnej osobowości, bo jesteśmy jednak wielowymiarowi?
Najważniejszym jest testowanie wielu sytuacji, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie są nasze potrzeby, przyjrzenia się sobie trochę. Bo jeżeli jako kobieta pracuję i wychowuję dzieci, a bym chciała na przykład dobrze tańczyć, to co stoi na przeszkodzie, żebym się zapisała na ten kurs tańca? Czy to są faktycznie realne ograniczenia, bo nie mam pieniędzy na to? Czy to są takie ograniczenia, które w sumie to mogę przeskoczyć, bo gdybym, nie wiem, przestała palić na przykład, to bym mogła sobie na ten kurs tańca pozwolić. Czy gdybym nie wydawała wszystkiego na opiekę nad dziećmi, bo dzieci są najważniejsze i zawsze kolejną zabawkę, kolejne ubranko muszę kupić. I zaczęła też myśleć o tym, że ja mam swoje potrzeby i że dziecko wytrwa bez trzeciej maskotki w tygodniu, natomiast ja może mogę iść na ten kurs tańca, że mogę mieć tą godzinę dla siebie w ciągu tygodnia. To też będzie zwiększało moją satysfakcję z życia i będzie powodowało, że pełnienie tych innych ról może sprawiać mi większą radość. Natomiast kiedy ja nie znam swoich potrzeb, nie wiem, czego ja chcę, co ja lubię, co mnie interesuje, kim ja jestem, nie zdążyłam sobie odpowiedzieć w tej fazie takiej budowania tożsamości na te pytania, to trudno jest mi później określić, czego ja chcę. I co tak naprawdę, przez co się tak złoszczę? Co tak naprawdę powoduje tą agresywność we mnie?
Odkrycie swoich potrzeb, zaspokojenie ich, przynajmniej w pewnym stopniu, no bo nie zawsze wszystko możemy zrealizować, wpłynie też na całą rodzinę i na nasze całe życie i otoczenie.
Tak, no bo jeżeli jesteśmy tylko w domu, w tych kwestiach wychowawczych, w tych pieluchach i nagle będziemy mogły wyjść do innych kobiet, zobaczyć, że one są, nie wiem, pomalowane, uśmiechnięte, porozmawiają trochę o rzeczach takich bardziej przyziemnych, czy nawet pożartują, to mamy inny rodzaj energii, inny rodzaj patrzenia na świat. To łatwiej nam później stolerować to, że musimy wstawić kolejne pranie, czy ugotować ten obiad, kiedy wiemy, że, nie wiem, raz w tygodniu o tej godzinie to jest godzina dla mnie, bez dzieci, od obowiązków, że ktoś przyjdzie, powie mi jakiś dowcip, co było w kinie, że ładnie wyglądam, czy podpowie, jak jeszcze mogłabym, nie wiem, coś ugotować, zrobić lepiej, ale to jest czas dla mnie. Więc jak ja mam tą satysfakcję z tego, że się zrelaksowałam, odprężyłam, spotkałam nowych ludzi, odkleiłam się trochę od tego, co się dzieje w domu, to łatwiej mi jest do tego domu wrócić i z jakąś taką pozytywną energią coś robić. Im jestem szczęśliwsza, tym mniej denerwują mnie zachowania współmałżonka, tak? Im bardziej ten poziom frustracji wzrasta w nas, tym bardziej każda błaha rzecz wyprowadza nas z równowagi.
Co zostawiamy wszystkim pod rozwagę?
Dokładnie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Maja Weremlewska, psycholog, psychoterapeuta.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.